Dobry wieczór. Historia, jakiej nie znacie. Czy Armia Krajowa mogła zapobiec ludobójstwu na Wołyniu? Jak zachowywali się przedstawiciele Polskiego Państwa Podziemnego? I dlaczego książka na ten temat wywołała skandal? Za chwilę moim i Państwa gościem będzie Piotr Zychowicz, autor książki Wołyń zdradzony, czyli jak dowództwo Armii Krajowej porzuciło Polaków na pastwę UPA. Zapraszam do słuchania. Już za chwilę rozmowa z autorem książki. Dobry wieczór. Historia, jakiej nie znacie. Jacek Kosiak. Zapraszam do spotkania z autorem książek historycznych, które w tysięcznych nakładach sprzedają się w całej Polsce. A do niedawna mój gość był autorem nominowanym w konkursie Książka Historyczna Roku. Piotr Zychowicz przed naszym mikrofonem Radia Poznań. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Jest pan autorem książki Wołyń zdradzony, ale to nie pierwsze pana dzieło, bo napisał pan także książki pod tytułem Żydzi, Sowieci, Niemcy, Obłęd 44, Pakt Ribbentrop-Beck, także Skazy na pancerzach. Wiele tych książek, wiele pozycji. Teraz dużo zamieszania wokół pana książki Wołyń zdradzony, czyli jak dowództwo Armii Krajowej porzuciło Polaków na pastwę UPA. Mam takie wrażenie, to jest moja prywatna teoria, że rozjechali pana czterej pancerni i pies.
Bolszewicy, tak.
Tak, pan z grubej rury tutaj. Ale ja mam taką swoją własną prywatną teorię, że jednak naszą świadomość historyczną pokolenia 40-50-latków, może i młodszych, takich jak pan, ukształtował film Czterej pancerni i pies i taka komiksowa, czarno-biała wersja wojny. Teraz tylko zmieniają się bohaterowie, retoryka i tak dalej, i tak dalej.
No wie pan, pięknie pan to utrafił, rzeczywiście. To jest strzał w dziesiątkę. To znaczy ta afera, czy też inaczej działania, jakie podjęła ta grupa cenzorów wobec mojej książki, to są działania patriotyczne w treści, ale sowiecko-komunistyczne w formie. To znaczy są to ludzie, którzy mają mentalność PRL-owską, komunistyczną i tak jak za komuny broniono honoru Armii Ludowej, tak oni sobie po prostu podstawili w to Armię Krajową. I teraz są to ludzie, którzy nie rozumieją, na czym polega dojrzała debata publiczna, która polega na wymianie różnych poglądów. Oni nie chcieliby, żeby był tak, jak ja bym chciał, żeby było, czyli żeby był cały wachlarz różnych spicierających się ze sobą opinii, tak jak w każdym cywilizowanym kraju. Oni by chcieli tak, żeby było jak w Związku Sowieckim, że jest tylko jedna obowiązująca linia partii, jedna obowiązująca wykładnia historii i każdego człowieka, który ma inny pogląd albo który chce napisać prawdę, oni będą niszczyć, gnębić wszelkimi dostępnymi środkami. Ja jestem takim człowiekiem, który nie tylko wierzy w wolność wypowiedzi, swobody naukowej, swobody badań naukowych, ale również występuję przeciwko moim adwersarzom zawsze z otwartą przyłbicą. Jestem gotowy na każdą debatę, na każdą dyskusję. Ci ludzie nie mają żadnych argumentów i to, co oni zrobili ze skandalem, bo to jest po prostu skandal na skalę, no nie wiem, nigdy o czymś takim nie słyszałem, to sytuacja bezprecedensowa, o czym zaraz pewnie będziemy rozmawiali, z czego to wynika? Oczywiście z ich poczucia słabości, to znaczy gdyby oni wiedzieli, że mają rację, gdyby byli pewni swoich argumentów, no to po co by się musieli do takich mafijnych metod odwoływać?
Dlaczego mówi pan, że mafijne? No, odwołano pana książkę z konkursu na podstawie paragrafu, regulaminu, no i wydawałoby się, że wszystko jest lege artis.
Ale wie pan, jak brzmi ten paragraf?
Właściwie nie chciało mi się zaglądać, przyznam się, lenistwo dziennikarskie.
Dobrze pan zrobił, to
ale
ja panu powiem.
Chciałem
ja
pana zapytać.
Nie, to ważne, to
tak,
ważne,
to proszę bardzo.
Słuchacze usłyszeli od pana wiadomość, którą należy skontrować. Otóż ten paragraf, drogi panie i drodzy państwo, brzmi tak. Książkę można wycofać, jeżeli jest ona niezgodna z jakimkolwiek paragrafem niniejszego regulaminu. Kropka. A ten regulamin, wie pan, ma jakiś punktów, nie wiem, 100, 200, już nie pamiętam. I co jest najzabawniejsze, ta książka nie jest sprzeczna z żadnym paragrafem z tego regulaminu. Nikt nie podał żadnego autentycznego powodu, dla którego ta książka mogłaby w świetle prawa zostać wycofana. Ona została wycofana dlatego, że jest nieprawomyślna z punktu widzenia ludzi wyznaczających tą samozwańczych kreatorów linii polskiej polityki historycznej, jak to się teraz ładnie nazywa, czyli propagandy ordynarnej. Dlatego ona została usunięta.
No właśnie, dlatego powiedziałam o tej teorii czterech pancernych. W myśleniu wielu dyskutantów przy okazji tej sprawy mam takie wrażenie, że no, Polacy zawsze muszą być w pewnym jasnym świetle, natomiast inne nacje, inni bohaterowie tych wydarzeń przeważnie są z definicji źli, niedobrzy, albo z definicji są ofiarami, albo z definicji są przypisywana jest im jakaś inna, często komiksowo ujęta cecha.
No tak, tylko dodajmy, że to jest komiks nierealistyczny dla dorosłych. Nawet nie jest to Torgal, tylko jest to Mickey Mouse.
No właśnie.
To jest komiks dla małych dzieci, to znaczy, w którym zawsze wszystko musi być czarno-białe, proste, łatwe
no tak.
i przyjemne.
Czyli jak prawdziwa... w czterech pancernych, prawda?
Tak, znaczy prawdziwa historia jest bardzo złożona, prawdziwa historia jest pełna płcieni, odcieni, ona jest bardzo skomplikowana, to ją tworzą ludzie z krwi i kości, którzy popełniają również błędy. I ci Polacy podczas II wojny popełnili błędy kolosalne. Natomiast i trzeba o tym głośno mówić. Trzeba z tych błędów wyciągać konsekwencje i trzeba wyciągać wnioski, żeby ich uniknąć. Otóż nie wiem, czy zna pan kulisy odwołania tej książki.
No chciałem o to pana zapytać.
No to dodam do tego jeszcze taką historię. To znaczy w zeszły wtorek podjęto pierwszą próbę usunięcia tej książki w jury. I Piotr Gontarczyk, jeden z członków jury, który w ogóle, to jest w ogóle nieporozumienie, że ten człowiek został dopuszczony do oceniania mojej książki, ze względu na to, że nie jest tajemnicą, że jest to mój osobisty jakiś tam adwersarz od wielu, wielu lat. To jest jednostronna oczywiście niechęć, ponieważ on w kółko atakuje moje książki w sposób obsesyjny. Pisał jakieś paszkwile o mnie, no, przekraczające w ogóle pojęcie. I teraz ten człowiek...
No ale to, że nie lubi pana książek, to nie znaczy, że nie może
zasiadać... No nie jest obiektywny, ale nie jest obiektywny. I ten
no
człowiek...
tak, ale będę tego bronił trochę.
Dobrze, proszę posłuchać, co on zrobił. Proszę. Ten człowiek wszedł na posiedzenie jury konkursu i ogłosił, że fundatorzy konkursu, konkretnie trzech z czterech, to znaczy Polskie Radio, Telewizja Polska, w której ten spisek z tego, co jest zawiązany, oraz Narodowe Centrum Kultury, życzy sobie, żeby jury usunęło moją książkę i książkę również Władysława Studnickiego z kategorii źródła z konkursu. Spotkało się to z bardzo, bardzo ostrą reakcją profesorów, którzy zasiadają i historyków, którzy zasiadają w tym jury.
Także reprezentujących tych sponsorów konkursu.
Tak, tak.
Sławomir Cęckiewicz reprezentował Polskie Radio.
Oczywiście, że tak. Oni byli zdumieni taką ingerencją i absolutnie odrzucili taki wniosek i ta książka moja pozostała decyzją jury. Co się stało? Cenzorzy odbili się jak gumowa piłka od ściany, od profesorów, którzy mają twardy kręgosłup i wiedzą, że ta książka jest bardzo dobra, że ona dużo wnosi do naszej wiedzy, napisana na bazie dokumentów, jest bardzo obiektywna. Co się dzieje? Następnego dnia no chyba emocje tutaj wzięły górę u moich adwersarzy. Oni decyzją administracyjną, uwaga teraz, za kulisami i za plecami członków jury wyrzucili tą książkę z konkursu. Za plecami członków jury, co doprowadziło się do skandalu. Podał się do dymisji, z tego co wiem już, profesor Cęckiewicz, przewodniczący jury profesor Dudek, profesor Bruski. Oni są po prostu wstrząśnięci taką ingerencją w konkurs, ale teraz na koniec zostawiłem najbardziej zdumiewającą informację. Otóż można sobie zadać pytanie, ten konkurs trwał od 1 października, dlaczego teraz? I to jest już po prostu tak wredna kombinacja i takie paskudztwo.
No chciałem się zastanowić, że chciałem zapytać o to, dlaczego tak późno, tak no właśnie, spóźniony no refleks?
I teraz dobrze, że pan siedzi, bo by pan padł. I proszę wszystkich słuchaczy, którzy są teraz przy radioodbiornikach, żebyście państwo usiedli. Kochani państwo, według informacji podanych przez Onet, który dotarł do wyników głosowania, ponieważ moja książka była poddana głosowaniu internautów, i spotkała się z olbrzymim wsparciem ze strony czytelników. I w momencie, kiedy przerwano głosowanie, po prostu zamrożono głosowanie mojej książki, a reszta głosowań trwała, miałem 3108 głosów. O 400 głosów więcej niż następna książka, czyli byłem pewnym zwycięzcą, biorąc pod uwagę dynamikę wzrostową tego głosowania. I oni wybrali ten moment, ponieważ był to ostatni moment, żeby moją książkę zamrozić, i dać szansę kolejnej książce, żeby to była ostatnia chwila, żeby ona mnie dogoniła i przegoniła.
No to nie od dzisiaj wiadomo, że pana książki są popularne i pan sprzedaje
je
w wielu
egzemplarzach. Bo ludzie nie lubią, jak mi się wciska, wie pan, propagandę, tylko chcą historii prawdziwej.
Zastanawiałem się właśnie, gdyby było...
Te kulisy są szokujące, tylko polskim, zgodzi się pan ze mną, prawda?
Tak, szokujące rzeczywiście, ale zastanawiałem się, jakby w języku polskim było coś takiego, jak w języku Indian no, nadaje się pewne imię należne cechom człowieka, to pan by miał pewnie takie imię Ten, który wsadza kij w mrowisko. Nie wiem, jakby to brzmiało w jednym słowie, ale na pewno ta książka jest kijem w mrowisko, chociaż nie jest pan pierwszym historykiem, pierwszym autorem książek, które poddają krytycznej analizie działania Armii Krajowej.
No oczywiście, że tak, tylko zawsze wszyscy autorzy, którzy to robili w przeszłości, byli w większym lub mniejszym stopniu sekowani poprzez właśnie takich, powiedziałbym, patriotycznych, samozwańczych cenzorów, ludzi, tak jak o których zaczęliśmy tą opowieść, o mentalności komunistycznej.
To pan nawet się powołuje na profesora Sowę.
Tak, tak, no to jest jeden z profesorów, akurat on zajmuje się innymi sprawami ostatnio, między innymi Powstaniem Warszawskim, oczywiście napisał świetną książkę na ten temat. Natomiast jeżeli chodzi o brak pomocy Armii Krajowej dla mordowanych Polaków na Wołyniu przez banderowców w roku 43, no to jest, wie pan, no jest to fakt historyczny. To, że...
Ale może zbyt krytyczny jest pan jednak wobec Armii Krajowej, bo weźmy pod uwagę jednak, że Armia Krajowa była pewnym zbrojnym ramieniem państwa podziemnego, które działało w pewnych trudnych jednak warunkach. No i z drugiej strony było też pewnym odbiciem Polski przedwojennej. Jeżeli w Polsce przedwojennej były blaski i cienie, słabości i silne strony, to i państwo podziemne, i także Armia Krajowa musiała mieć takie słabe i mocne strony.
No to nie znajdzie pan adwersarza u mnie do tego stwierdzenia. Na tym to polega, tak.
No, no właśnie.
Tak, no wypowiedział pan jedną z tez głównej mojego pisarstwa. Oczywiście, że tak.
No to, że byli pokłóceni
głównie. To pytanie proszę zadać, jeżeli pan spotka któregoś z tych, którzy się schowali obecnie całe szczęście gdzieś i zamilkli, tych cenzorów, którzy doprowadzili do tej katastrofalnej sytuacji. Niech pan im zada to pytanie. Ja się zgadzam z panem. Oczywiście, że tak. No. I żeby, wie pan, a dlaczego jeszcze dodam,
to proszę
żeby...
powiedzieć, jakie są pozytywne działania Armii Krajowej wobec tych, którzy ginęli na Wołyniu, czy Polaków, którzy tam byli zagrożeni. Mhm.
No to powiem panu w ten sposób. Armia Krajowa podjęła działania w obronie Polaków, ale cały dramat sytuacji polega na tym, że podjęła je nie w wystarczającej skali, to po pierwsze.
I
ale...
za późno.
No i to jest główna teza książki, wie pan. To jest po prostu dramat. Ja sam jestem związany i rodzinnie, i emocjonalnie. Nie lubię słowa sentymentalnie, bo tak się nie mówi, to nie sentyment, to jest miłość do tych ziem ze wschodem, naszym wschodem, wschodem Rzeczypospolitej Wielonarodowej. I żadnej książki, wie pan, do tej pory i żadnych źródeł historycznych nie czytałem z takim ściśniętym sercem. To znaczy relacje, listy wołyniaków, czy potem ludzi z Galicji Wschodniej, którzy pisali, rany boskie, nas tutaj mordują. Gdzie są nasze organizacje? Gdzie jest podziemie? Dlaczego nikt nie przychodzi na mera ratunek? Dlaczego nas nie bronicie? Dlaczego banderowcy nas tak łatwo wyrzynają?
Czy Armia Krajowa miała możliwość, techniczne możliwości pomocy? Polacy byli pod mocnym terrorem. Jakiekolwiek działania były obserwowane, były inwigilowane itd., itd. No, jak pan sobie wyobraża przerzucenie broni na Wołyń, przerzucenie oddziałów przez Bóg itd.? No to było dosyć trudne. Mogło być trudne.
Jeżeli chodzi o postulaty, jakie były wówczas zgłaszane, jakie były wówczas możliwości, to podstawową rzeczą, jaką powinna była zrobić Armia Krajowa na Wołyniu, to zmobilizować lokalne struktury. I to jest główne z błędów i zaniechań, jakie popełniono. Proszę zwrócić uwagę, to jest zresztą ten argument, którego pan użył, to jest argument, który jest często właśnie w obrońców Komendy Armii Krajowej
tej głównej
przytaczany, komendy. Tak, oczywiście, ale również tej Komendy Wołyńskiej. To znaczy, no, nie było tam ludzi, bo wcześniej były przecież sowieckie wywózki, nie było tam broni,
no,
byliśmy
było.
Słabi. No to teraz ja panu powiem taką historię. 15 stycznia 1944 roku komendant okręgu Wołyń, on nazywał się, był to pułkownik, nazywał się Kazimierz Bąbiński-Luboń, ogłosił ten rozkaz, o który wołyniacy błagali od niemal roku. Mobilizacji wszystkich wołyńskich struktur AK. Sowiecka ofensywa już wówczas zajęła połowę mniej więcej, tą wschodnią połowę wołyńskiego województwa przedwojennego. W związku z tym udało się Armii Krajowej zmobilizować tylko połowę sił, czyli te siły z zachodniego Wołynia. No i teraz coś panu powiem. Zgłosiło się 6,5 tysiąca młodych ludzi. Oni dostali broń. Był to całkiem nieźle jak na warunki partyzanckie uzbrojona formacja. I to jest Ci ludzie utworzyli słynną, legendarną 27. Wołyńską Dywizję AK. Znaczy, bo Miński myślał, że będzie jeszcze więcej ludzi. On tam miał jakiś plan jeszcze większy. Znaczy, szybkie postępy ofensywy sowieckiej jednak to wykluczyły, tak jak powiedziałem, mobilizację wszystkich. Zresztą oni wszyscy chcieli przyjść na tę mobilizację z powodów, o których możemy potem porozmawiać. Natomiast to pokazuje, że byli ludzie, była broń, były możliwości. Proszę sobie teraz wyobrazić, gdyby nie czekano do stycznia 1944 roku, gdyby nie czekano do tego momentu, tylko zmobilizowano się, tak jak to właśnie, podkreślam jeszcze raz, prosili i błagali wołyniacy, zmobilizowano by struktury w połowie roku 1943, to wówczas, w momencie, kiedy banderowcy przystąpili do głównej rozprawy z Polakami, czyli 11 lipca 1943 roku w słynną krwawą wołyńską niedzielę, w terenie znalazłaby się potężna siła zbrojna, partyzancka, która mogłaby bronić polskich wiosek. Tymczasem tej siły nie było i ten potworny atak na ponad 100 miejscowości w kolejnych dniach na kolejne, który kosztował co najmniej 10 tysięcy ofiar, kobiet, dzieci, został przeprowadzony przez UPA i organizację ukraińskich nacjonalistów przy całkowicie biernej postawie Polaków. Podkreślam, Armii Krajowej biły się tylko nasze dzielne samoobrony. Dlaczego partyzantka nie broniła Polaków 11 lipca? Ponieważ jej tam nie było. I teraz nie jest to, co ja mówię, post factum, jakimś wymądrzaniem się, tylko w tej książce, w książce Wołyń zdradzony, znajdą państwo i znajdzie pan mnóstwo dokumentów, mnóstwo apeli, mnóstwo raportów wysyłanych z Wołynia przez konspiratorów niższego szczebla, którzy prosili, alarmowali o tym, że zbliża się straszne niebezpieczeństwo i wnioskowali o to, żeby stworzyć partyzantkę i tego nie zrobiono. I to jest to zaniechanie, to jest ten błąd, który ja piętnuję w swojej książce.
Ale nie zrobiono, bo nie chciano, bo nie mogli się dogadać przywódcy, czy dlatego, że nie mieli warunków technicznych, materialnych, operacyjnych i tak dalej?
No jakby drugie pańską alternatywę zbiłem w poprzedniej odpowiedzi. Znaczy warunki były, ludzie byli, broń była, w związku z tym czego nie było? No woli nie było. I teraz powytłumaczę panu i państwu dlaczego. I to jest jakby kwintesencja tego problemu. Otóż ta formacja, jaką była Armia Krajowa, miała po prostu inne priorytety.
Operacja Burza, to pan pisze w swojej książce.
Najpierw Armia Krajowa, sensem istnienia Armii Krajowej było przyszłe powstanie powszechne.
Antyniemieckie.
Niemcy były tym jedynym wrogiem, na którym skupiano wszystkie wysiłki i całe planowanie Komendy Głównej Armii Krajowej opierało się na tym, że w momencie, kiedy załamie się tam front wschodni, przyjdzie ten odpowiedni moment, to my zrobimy wielkie powstanie, rozbroimy Niemców i wyzwolimy Polskę. Tak?
A niektórzy oponenci pana mówią, że pana książka jest proniemiecka, za bardzo proniemiecka.
To zaraz, jeżeli pan pozwoli, to zaraz odpowiem na ten absurdalny, kompletnie oderwany od rzeczywistości, de facto będący jakimś rodzajem jakiegoś pomówienia argument. Natomiast jeszcze proszę dać mi zakończyć ten wątek z tym, na czym się skupiano. Otóż oni się skupiali rzeczywiście na tym. I dlatego, ponieważ wiadomo było, że ten front sowiecki przyjdzie tam pewnie, no nie najszybciej do tej Polski, dlatego bardzo późno rozpoczęto montować struktury polskiego podziemia na terenie Wołynia. Po prostu oni straszliwie się grzebali. To jest ostatni okręg, jaki został stworzony. To jest pierwszy punkt. Czyli po prostu przybyli tam za późno. W momencie, kiedy ukraińskie podziemie niepodległościowe, banderowcy szykowali się do rozprawy z Polakami, no to nasi właśnie myśleli, wszystko skupiali na burzy i uważali, że nie ma się co spieszyć. Drugi punkt. Zdumiewająca wiara w to, że uda się konflikt z Ukraińcami rozwiązać na pomocą negocjacji.
Tutaj akurat przychodzi mi na myśl, że zwolennicy tego rozwiązania chyba nie pamiętali czasów II Rzeczpospolitej, a zwłaszcza końcówki lat 30.
No tak, narastającego konfliktu polsko-ukraińskiego, no ale przede wszystkim nie można rozwiązać...
I błędów polskiej administracji.
Tak, one były bez wątpienia bardzo duże, to nikt tego nie neguje. Natomiast
palenie
nie da,
cerkwi?
Tak, no palenie cerkwi to można wymieniać bardzo długo, natomiast...
A zastanowiło pana, bo pan badał sprawę, przyglądał się, pisze pan nawet na początku książki, że pana zastanowiła bliskość Wołynia do centralnej Polski, w zasadzie granicą jest tylko Bóg. Czy zastanowiło pana, skąd taki dramatyzm tych wydarzeń i skąd taka siła nacjonalizmu i barbarzyństwo nacjonalizmu ukraińskiego?
No wie pan, no to jest oczywiście pytanie trochę, powiedziałbym, nie dotyczące naszego głównego nurtu, natomiast...
No nie, ale trochę mnie zastanawia.
No natomiast oczywiście tak, no problem, to jest takie stare pytanie, dlaczego to się odbyło w taki sposób, prawda? Dlaczego tak wstrząsający sposób? Skąd te siekiery, topienie w studni i tak dalej, i tak dalej.
Pewna spontaniczność też tych akcji.
No właśnie nie, ja jestem przeciwnikiem tej tezy, tak. To nie było spontaniczne, to była zaplanowana przez OUN, UPA, kierownictwo tej organizacji, operacja eksterminacyjna, której nadano...
Z punktu widzenia Lwowa, ale z punktu widzenia kamuflaż... wsi wołyńskich, ci chłopi jednak spontanicznie, te emocje z nich wyszły. Ja mam takie wrażenie.
Nie. To było tak. Według już planów snutych wcześniej, oni chcieli zakamuflować tą operację właśnie jako spontaniczny bunt chłopski wymierzony w cudzysłowie w polskich panów. I dlatego właśnie ściągali łupowcy te fale tych siekierników. Po pierwsze dlatego, że byli słabi i potrzebowali pomocy do anihilacji tych polskich wsi, a po drugie dlatego, że chcieli właśnie to zakamuflować tą swoją operację. No ale oczywiście skąd ta brutalność? No po pierwsze, ci ludzie zostali zdemoralizowani przez dwie rzeczy. Po pierwsze, olbrzymi wpływ narodowego socjalizmu niemieckiego na ideologię banderowską. To się stawał ruch coraz bardziej taki faszyzujący, jak to się modnie mówi.
No i też zobaczyli, że drugie... czystki etniczne, myślę o Holokauście, o masowym mordowaniu Żydów, dają w cudzysłowie efekt. W sensie takim, że to jest skuteczne działanie polityczne.
Ma pan rację, w dwóch wymiarach. Po pierwsze, Hitler pokazał banderowcom, że to, co się wydawało niewyobrażalne, jest do wyobrażenia, czyli że jakiś konflikt między dwoma nacjami można rozwiązać za pomocą eksterminacji masowej. A po drugie, proszę pamiętać, że to zrobili ci sami ludzie. To znaczy Holokaust w 1942 roku wołyńskich Żydów został dokonany przez ukraińską policję pomocniczą dowodzoną przez Niemców. A wiosną 1943 roku te oddziały policyjne na rozkaz OUN UPA uciekły do lasu z bronią. I ci ludzie, którzy wcześniej zamordowali Żydów w niemieckich mundurach, utworzyli rdzeń partyzanckich oddziałów UPA, które wymordowały Polaków. W związku z tym oni już byli zdemoralizowani i już jakby te hamulce, jakie człowiek ma przed zabiciem kobiety czy dziecka, zostały w nich zabite. Więc bez wątpienia był to wpływ hitleryzmu. To jest... I ja tak bym tłumaczył to okrucieństwo. No plus oczywiście to, wie pan, jeżeli się rzuca na wsie gromady ludzi uzbrojonych w narzędzia rolnicze, no to wiadomo będzie, że ta śmierć zostanie zadana w sposób bardzo drastyczny, prawda?
Rozmawiam z Piotrem Zychowiczem, autorem książki Wołyń zdradzony, a teraz chwila przerwy i za moment wracamy do naszej rozmowy. Wracamy do rozmowy z Piotrem Zychowiczem, autorem książek historycznych i popularno naukowych. Tym razem rozmawiamy o książce Wołyń zdradzony, czyli jak dowództwo Armii Krajowej porzuciło Polaków na pastwę UPA. Często w swoich książkach pan w ogóle podaje często informacje, które zaskakują czytelników. Mnie zaskoczyło to, że były jednostki polskie złożone z Polaków, a uzbrojone przez Niemców, tak zwani Zieloni, taka popularna nazwa. A przecież mówi się o tym, że Polacy nie mieli jednostek kolaborujących z Niemcami.
No tak, o wielu rzeczach się nie mówi. Natomiast w tym przypadku proszę pamiętać, że Polska okupowana to był naprawdę kawał świata. To był kawał terenu o bardzo, bardzo różnej specyfice. I zupełnie inna polityka okupacyjna była w Poznaniu.
Oczywiście. I nie można przykładać tej warszawskiej matrycy. Często to w Poznaniu mówimy.
Tak. A w Polsce pisze się zawsze historię z perspektywy Warszawy.
Ewentualnie Krakowa.
Ewentualnie Krakowa, ale myślę, że wydaje się, że bardziej Warszawy. I to jest, bo okupacyjna polityka w Krakowie to jest jeszcze zupełnie inna historia. I na tym polega właśnie ten problem. Otóż, jak wyglądała polityka niemiecka na Wołyniu? Ta polityka podlegała rozmaitym fluktuacjom i różnym zmianom. W 1942 roku jeszcze zdarzały się pacyfikacje polskich wsi przez mieszane oddziały niemieckie, czasami z pomocą jakichś tam ukraińskich sił policyjnych. W 1943 roku z kolei następuje odwrócenie niemieckiej polityki okupacyjnej. A jak to się wydarzyło? Otóż, wspominałem przed tą przerwą, że ukraińscy policjanci w marcu i w kwietniu uciekli do lasu. I wówczas niemieckie władze okupacyjne znalazły się w bardzo trudnej sytuacji z dwóch powodów. Po pierwsze, bo utraciły siły policyjne swoje i załamał się stan bezpieczeństwa na Wołyniu. Proszę pamiętać, że to jest mniej więcej teren wielkości Belgii. I Niemcy mieli tam bardzo, bardzo szczupłe siły. To jest tak zwany syndrom krótkiej kołdry. To znaczy Niemcy okupowali kawę Europy, a ludzi nie mieli. Mieli ograniczony zasób ludzki.
No ale żeby nikt nie myślał, że Niemcy tacy dobrze i po prostu martwili się o biednych Polaków, że są atakowani przez Ukraińców. Tu chodziło o gospodarkę niemiecką.
Oczywiście, tak. No przecież to jest właśnie tak. No to pisze w książce. Nikt tutaj nie mówi, że oni to robili z dobrego serca, prawda?
A nie wszyscy czytali książkę, którzy nas słuchają.
Ale oczywiście, tak. No ale oczywiście oni to robili. Był po prostu rodzaj takiej wspólnoty internetowej. To znaczy Polacy byli mordowani przez UPA, a Niemcy musieli z tą rebelią UPA sobie w jakiś sposób poradzić, ponieważ ona doprowadziła do załamania dostaw kontyngentów żywnościowych z Wołynia, co było wielkim ciosem dla niemieckiej gospodarki wojennej, plus do tego, że Niemcy właściwie stracili kontrolę nad Wołyniem. Oni tylko się zamknęli w miastach, okopali się wzdłuż głównej linii kolejowej i cały teren Wołynia znalazł się w rękach partyzantów, czy to ukraińskich, czy sowieckich. I teraz, oni wówczas zwrócili się do Polaków, bo to była jedyna nacja, do której mogli się zwrócić. I tak, po pierwsze, stworzyli polskie oddziały policyjne. To są ci słynni zieloni właśnie, o których pan wspomniał. Oni się rozlokowali w takich polskich miastach, miasteczkach, wsiach i tam bronili Polaków przed napadami UPA.
W niemieckich mundurach.
W niemieckich, ale to jakieś fińskie im dali, jakieś, wie pan, jakieś tam rumuńskie, no a różne tam takie rozmaite paramilitarne często to ten, ale karabiny dostali od Niemców i to jest najważniejsze. Druga rzecz, Niemcy wydali bardzo dużą ilość broni polskim samoobronom. Takie twierdze jak Przebraże, prawda, nie wiem, Zasmyki, Huta Stepańska, która niestety padła w wyniku zaciętej bitwy, ale oni brali broń od Niemców. No i oczywiście interes był obopólny. Nasi mogli się tymi karabinami bronić przed banderowcami, a Niemcy zapewniali jakieś takie punkty oparcia w terenie, plus z tych terenów oparowanych przez Polaków mogli brać kontyngenty.
Musieli być Niemcy bardzo zdeterminowani, bo przecież bardzo, Heinrich Himmler, tak, proszę bardzo.
Dwie rzeczy, tylko tak, wiem, że to... Wie pan, ja wiem, co powiedzieć, znaczy, że to jest wbrew polityce rasowej, tak, ale to była inicjatywa lokalna niższych stopniem władz administracyjnych, które musiały sobie po prostu jakoś poradzić. Wie pan, ideologia swoja, praktyka swoja, ale jeszcze były dwa sposoby jakby tej pomocy udzielanej przez Niemców, czy też trzy nawet. Pierwsze, Niemcy sprowadzili z frontu wschodniego polski batalion, taki paramilitarny numer 202, Schutzmannschaft. To była formacja policyjna stworzona w Generalnym Gubernatorstwie, wysłana na front wschodni. Tam się niespecjalnie chciała bić z bolszewikami i Niemcy powiedzieli, skoro nie chcecie bić się z bolszewikami gdzieś na Polesiu, chociaż może będziecie bronili swoich rodaków przed upowcami. I sprowadzili ich na Wołyń i ta formacja 202, znaczy ten batalion 202, to oni byli już regularnie umundurowani w niemieckie mundury.
A czy to był ten batalion sformowany w Galicji, w Krakowie i tam
tak,
na okolicach?
Tak. No, gdzieś tam w Dybicy ich ćwiczyli. Tak. I oni, no tutaj zapisali się, jeżeli chodzi o polską pamięć, wspaniale, no bo to było wreszcie pierwsze wojsko, które tam przybyło, bo tak jak mówiłem, Armia Krajowa miała tam spóźniony zapłon na tych terenach, więc zostali wspaniale przyjęci przez Polaków i rzeczywiście sporo Polaków tam uratowali. No ale jest oczywiście, bądźmy fair, historia nie jest czarno-biała, jak pan wspominał. Jest też druga strona medalu, znaczy oni dokonali też tam pacyfikacji odwetowych sił ukraińskich. No, niestety.
To zresztą nie jedyny przypadek, bo i Armia Krajowa miała takie przypadki.
Tak, później, no ale to z reguły później, jak już tam się pojawiła. Natomiast, ale podkreślam oczywiście, że nie można tego zestawiać ze skalą ludobójstwa banderowskiego. Natomiast potem jeszcze stworzyli Niemcy kolejny taki batalion 104, no ale do czego? I kolejna, najważniejsza jest taka sprawa, że zdecydowana większość Polaków, która przeżyła na Wołyniu, przeżyła w miastach. Znaczy to są uchodźcy, którzy uciekli z płonących wsi do miast, a także mieszkańcy wołyńskich miast. Kowla, Włodzimierza Wołyńskiego, Równego. No, a dlaczego oni tam przetrwali? No dlatego, że tam były niemieckie garnizony i po prostu jakby pod parasolem tych niemieckich garnizonów ci ludzie przetrwali. Zresztą Niemcy cynicznie wykorzystali, wywożąc część z nich na roboty do Niemiec. I teraz ja domyślam się, że tym cenzorom historii właśnie nie podoba się to, co ja teraz powiedziałem, że ja to opisałem w książce ze szczegółami, ale ja historii cenzurować nie będę. To są fakty powszechnie znane. Może pan zaprosić dowolnego badacza, poważnego oczywiście, zajmującego się problematyką wołyńską, on powie do panu dokładnie to samo w tych samych słowach. I
właściwie też należałoby tutaj uważać na słowa, bo trudno to nazwać kolaboracją w takim sensie, jak mieliśmy w Norwegii, czy w Belgii,
pan,
czy
no tak,
we Francji,
no bo,
prawda?
No taki przykład ja panu powiem. Znaczy w przypadku na przykład Norwegii i Quislinga, jeżeli pan wywoła ten przykład, no to powodem kolaboracji jest wspólnota ideowa, jakiś tam, ten Quisling był, rozumiem, jakimś tam miejscowym faszystą, tak? I pod Hitler mu się podobał. W tym przypadku jest pragnienie przeżycia. I jak ktoś mi mówi, że oj, niedobrze, że ci wojowniacy brali karabiny od Niemców, to mnie szlak trafia, ponieważ oni chcieli przeżyć. I nikt nie może mieć do nich o to pretensji, że współpracowali tam z Niemcami, bo przecież nie chodziło o to, żeby oni kochali Hitlera, prawda? Tylko chodziło o to, że chcieli walczyć o własne domy, rodziny, dzieci. Po prostu nie chcieli dać się biernie zarżnąć.
Stalina też nie kochali, a współpracowali, kiedy trzeba było, kiedy nie było innego wyjścia, z partyzantką sowiecką.
Otóż to. No i właśnie, widzi pan, na tym polega właśnie, powiedziałbym, nędza intelektualna moich ludzi, którzy mi zarzucają te wszystkie bzdury, o których pan powiedział, bo gdyby dokładnie tą książkę przeczytali, to musieliby napisać nie tylko, że jest proniemiecka, ale również jest prosowiecka. Ponieważ w tej książce bardzo dokładnie opisuje, jak z kolei na wschodnim Wołyniu, gdzie właściwie aparat okupacyjny się załamał i gdzie rządzili, gdzie toczyła się walka między partyzantką sowiecką o wpływy, a ukraińską, Polacy z tamtych terenów zwrócili się z kolei do sowieckiej partyzantki. I bolszewicy tam Polaków ratowali. Wyglądało to na zasadzie takich lokalnych paktów, to znaczy polskie wsie zaopatrywały partyzantów sowieckich w jedzenie, pozwalały im spać, prawda, nie wiem, no takie wszystko, czego potrzebuje partyzantka od ludności cywilnej, no a oni ich bronili przed łupowcami. Takich przypadków było mnóstwo. Ja też, chociaż jestem antykomunistą, to oczywiście ich nie potępiam, bo dlaczego miałbym potępić? Tutaj chodziło o ratowanie życia. Słynne Przebraże, prawda, które co ciekawe broniło się niemieckimi karabinami przed atakiem UPA. W momencie, kiedy ten atak stał się naprawdę bardzo trudny, otrzymało współdziałanie i współpracę, znaczy odsiecz może tak, od oddziału sowieckiego i dlatego udało się ten szturm odeprzeć. Więc widzi pan, jak to są bardzo skomplikowane, delikatne sprawy. Oczywiście można próbować historię pisać, wie pan, cepem, czy też może inaczej pędzlami dwoma, czerwonym i białym, prawda? Natomiast w rzeczywistości, jeżeli ja traktuję swoich czytelników poważnie, nie będę pisał dla nich bajek, mój światopogląd zamyka się w jednym słowie, antykomunizm. I to oznacza, że ja jestem przeciwnikiem wszelkiego kłamstwa, retuszów, upiększania. Uważam, że czytelnicy zasługują po prostu na elementarny szacunek ze strony autora.
Już kończąc, zapytam o to, co mnie zawsze interesuje w rozmowach z historykami. Z jakich źródeł pan korzystał i gdzie pan znalazł te wszystkie czasami szczegółowe informacje?
Wie pan, no oczywiście to jest... ostatnio byłem na targach historycznych w Krakowie, gdzie w ogóle przeżyłem jakieś oblężenie i stoisko, jak pan się domyśla, domu wydawniczego Rebis. No, jeszcze nigdy chyba tak nie wyglądało, przynajmniej jak ja podpisywałem. No i pytali mnie właśnie ludzie, jak długo pan pisze książki? Ja powiedziałem, że bardzo krótko, ale czytam bardzo długo. Jakby to, co pan leży, ten egzemplarz Wołynia zdradzonego przed panem, no to jest tylko końcówka długiej, długiej zapałki. Krótko mówiąc, najpierw trzeba bardzo, bardzo dużo przeczytać i rzeczywiście ja o Wołyniu czytałem, ojej, no to lata całe. Ja się zacząłem tą sprawą interesować w 2003 roku. Materiały źródłowe to są głównie niepublikowane do tej pory materiały, które są efektem mojej kwerendy w archiwum akt nowych. Tam są duże zespoły archiwalne Armii Krajowej i delegatury rządu na kraj. To są takie mikrofilmy. Myślę, że nieźle wzrok zepsułem, przeglądając to godzinami. A drugi taki zespół archiwalny, bardzo ciekawy, to jest gabinet rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zachowały się oryginały depesz z Wołynia, zarówno wysyłanych przez delegata rządu na kraj, jak i komendanta Armii Krajowej na tym terenie do Warszawy. Cała korespondencja, depesze, także tego jest mnóstwo. Plus oczywiście kolosalna ilość, no nie wiem, chyba pół tony co najmniej rozmaitych wspomnień, pamiętników, dokumentów wydanych drukiem. No jest to rzeczywiście, muszę przyznać, że nie wiem, czy kiedykolwiek, do którejkolwiek książki tak duży materiał się przekopałem. I to jest, wie pan, też taki kolejny dowód na to, że ci moi adwersarze właśnie oskarżają mnie, że te książki są poparte na słabej bazie źródłowej. Jest to kolejne kłamstwo, które
mówią,
każdy...
że kopiuj, wklej. Zychowicz tak, kopiuj, wklej.
Znaczy tak, no wie pan, no to po prostu ręce opadają. Znaczy wystarczy, żeby każdy czytelnik, każdy słuchacz, kochani państwo, nie musicie kupować mojej książki, ale idźcie chociaż do księgarni i zobaczcie, otwórzcie miejsce bibliografia w tej książce i zobaczcie, jak ona jest udokumentowana. I teraz, wie pan, to, co jest najbardziej smutne, tak trochę zaczęliśmy od tego konkursu i chciałem jednak trochę zamknąć tą sprawą, bo...
Ale jeszcze mam pytania do archiwum, jeżeli chodzi o kwestie archiwalne. Czy są jakieś archiwa, do których chciałby pan jeszcze w tej sprawie zajrzeć? Mam na myśli zagraniczne.
Tak, tak. Właśnie wie pan, jeżeli chodzi o archiwa sowieckie, no to wyszły teraz dwa tomy, ale ten jeden najbardziej mnie oczywiście interesuje. Wydało to Centrum Dialogu Polsko-Rosyjskiego. To jest zbiór dokumentów proweniencji sowieckiej dotyczący właśnie tego, co się działo na Wołyniu, konfliktu polsko-ukraińskiego, reakcji Niemców na to, no całej tej rozgrywki w 1943 roku. Niestety to wyszło za późno, ja do tego nie miałem dostępu. Część tych dokumentów się znałem, ale nie wszystkie. I z satysfakcją mogę powiedzieć, że ta dokumentacja potwierdza absolutnie każdą tezę postawioną w tej książce, a wielką nieobecną, jeżeli chodzi o dokumenty, to jest oczywiście, to jest dokumentacja niemiecka. No i to jest, ja wykorzystałem to, co jest w obiegu, że tak powiem, ale jeszcze czeka polską historiografię zajmującą się tym problemem bardzo dokładna kwerenda dokumentów Reichskomisariatu Ukraina, szczególnie tej części wołyńsko-podolskiej, gdzie to wszystko się rozegrało. Te dokumenty są, one leżą. Natomiast mogę panu powiedzieć, że no nie dziwi mnie to, że jak na razie nikt po nie nie sięga, ponieważ tam będą dokumenty, które potwierdzą to wszystko, co ja tutaj powiedziałem. Potwierdzą to, że w dokumentacji niemieckiej to te twierdze polskiej samoobrony będą zupełnie inaczej nazwane, wie pan doskonale jak, prawda? Będzie tam to wszystko zapisane, no ale oczywiście myślę, że ta książka przełamie tą tamę, te dokumenty zostaną zbadane, wydane drukiem i wszystko to zostanie potwierdzone.
Historia, jakiej nie znacie, tym razem naprawdę bardzo zróżnicowana, nie czarno-biała, a wielowątkowa. Państwa i moim gościem w dzisiejszy wieczór był Piotr Zychowicz, autor książki Wołyń zdradzony, czyli jak dowództwo Armii Krajowej porzuciło Polaków na pastwę UPA. Wiele wątków jeszcze pozostało do omówienia. Na szczęście, bo warto zajrzeć do książki, to jest głównie przyjemność czytania, jeżeli tak można powiedzieć o tak drastycznych sprawach, ale jednak pana pióro pozostaje na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o przyjemność korzystania z tej lektury.
No bardzo panu dziękuję za to, co pan mówi, natomiast ta książka, ja ją pisałem ze ściśniętym sercem, wie pan, i wszyscy, którzy ją do tej pory czytali, powiedzieli mi, a myśmy ją z tym ściśniętym sercem czytali. To są rzeczy tak wstrząsające, tak straszne i tak, wie pan, no przejmujące, ta tragedia Polaków przede wszystkim. No to jest jasne, ale też tragedia ludzi, którzy nie doczekali się pomocy od własnej ojczyzny.
Tragedia
ludzi rozczarowanych.
Tragedia wyborów, których
tragedia
musieli
ich
dokonywać.
Także mi się wydaje, że to jest lektura, którą powinien przeczytać każdy, kto interesuje się zagmatwanymi, trudnymi polskimi losami podczas II wojny światowej. Znakomita odtrutka na olbrzymią ilość propagandowej literatury historycznej, która zalewa półki naszej księgarni.
To dzisiaj tyle. Zapraszam do słuchania historii, jakiej nie znacie. Jacek Kosiak, do usłyszenia.